Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież życzył policjantom pracującym w pobliżu Watykanu, aby ich służba była ożywiana światłem pokornym, prostym i szczerym.
Dzisiaj po raz szósty obchodzony jest Światowy Dzień Modlitwy i Refleksji przeciwko handlowi ludźmi.
Wenezuela cierpi z powodu dotkliwej biedy. Kościół pomaga emigrantom, którzy już w liczbie 4,5 miliona opuścili kraj.
8 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek przyjął na audiencji w Watykanie prezydenta Ukrainy Włodymira Zelenskiego. Następnie prezydent spotkał się z sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem oraz szefem papieskiej dyplomacji arcybiskupem Paulem Gallagherem.
Rozmowy w sekretariacie stanu były poświęcone głównie sytuacji humanitarnej i poszukiwaniu pokoju w kontekście konfliktu, który od 2014 roku dotyka Ukrainę. Wyrażono nadzieję, że wszystkie zaangażowane strony wykażą się większą wrażliwością na potrzeby ludności, pierwszej ofiary przemocy, a także zaangażowaniem i konsekwencją w dialogu. Poruszono również kwestie związane z obustronną współpracą oraz wkładem Kościoła katolickiego obecnego w wielu obrządkach w życie kraju.
Franciszek podziękował włoskim policjantom, którzy pełnią służbę na placu Świętego Piotra i w pobliżu Watykanu. Jak co roku przyjął ich na specjalnej audiencji.
Papież zaznaczył, że osobiście przekonał się o ich profesjonalizmie. Jego zdaniem w ich postawie przejawia się szczere i wierne przywiązanie do Stolicy Apostolskiej.
Wasza służba na rzecz Stolicy Apostolskiej i Państwa Miasta Watykanu ma szczególną wartość i znaczenie. Nie jest łatwo obcować na co dzień z turystami i pielgrzymami, którzy odwiedzają plac i Bazylikę Świętego Piotra, Muzea Watykańskie, albo przybywają na spotkanie z papieżem. W tej wielkiej różnorodności sytuacji musicie pogodzić ich potrzeby z niezbędnymi regułami porządku publicznego i zachowaniem spokoju wokół Watykanu i świętych miejsc Kościoła katolickiego. Wasza służba jest równie ważna także podczas moich wizyt duszpasterskich w Rzymie i we Włoszech oraz wszędzie tam, gdzie dane jest mi wypełniać moją piotrową posługę. Tak wiele już razy mogłem się osobiście przekonać, jak dyskretna, uważna i skuteczna jest wasza obecność.
Przyznając, że ich praca nie jest wolna od zagrożeń, Franciszek życzył włoskim policjantom pracującym w pobliżu Watykanu, by ich służba zawsze była ożywiana światłem wiary, nadziei i miłości. Światłem pokornym, prostym, ale szczerym, dodał Ojciec Święty.
24 maja, w piątą rocznicę ogłoszenia encykliki Laudato Si, Franciszek uda się do włoskiej diecezji Acerra. Będzie to wizyta duszpasterska o silnym zabarwieniu symbolicznym. Acerra znajduje się bowiem w centrum tzw. Terra dei Fuochi, ziemi ognisk.
Tym mianem określa się region między Neapolem a Kazertą, w którym miejscowa mafia zajmowała się nielegalną utylizacją szkodliwych odpadów. Doprowadziło to do poważnego skażenia środowiska i radykalnego wzrostu zachorowań na raka, zwłaszcza wśród najmłodszych.
Podczas tej wizyty Franciszek spotka się z burmistrzami gmin należących do Terra dei Fuochi oraz z rodzicami dzieci, które zmarły na skutek skażenia. Mówi biskup diecezji Acerra Antonio Di Donna.
Ta wizyta to przede wszystkim dar. Abstrahując od Terra dei Fuochi, od motywów tej wizyty, trzeba powiedzieć, że jest to dar, bo przyjeżdża papież, następca Piotra, aby przede wszystkim utwierdzić nas w wierze. Chciałbym nade wszystko podkreślić charakter kościelny tej wizyty. Dla nas będzie to czas łaski od Pana. Oczywiście data jest ważna. Papież przybędzie w piątą rocznicę ogłoszenia encykliki Laudato Si, właśnie do nas, w centrum Terra dei Fuochi. Ale od razu chciałbym zaznaczyć, że ma to charakter symboliczny, ponieważ nasza ziemia jest symbolem wszystkich innych skażonych terenów, które istnieją przede wszystkim we Włoszech, bo my nie jesteśmy jedyną Terra dei Fuochi, są też i inne. Nie chcę się nad tym rozwodzić, ale chciałbym podkreślić ten aspekt.
Handel ludźmi stanowi wielki powód do wstydu, nie możemy się do niego przyzwyczaić. Modlitwa jest tym, co nas podtrzymuje, tym, co pomaga każdego dnia odnaleźć odwagę i nie oswoić się z banalnością zła. Uważa siostra Gabriela Botani, misjonarka kombonianka, koordynuje ona z ramienia Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zakonów Żeńskich projekt Talita Kum przeciwko handlowi ludźmi, zapewniając opiekę osobom, które przeżyły tę tragedię w różnych częściach świata.
Dzisiaj po raz szósty obchodzony jest Światowy Dzień Modlitwy i Refleksji przeciwko handlowi ludźmi, ustanowiony we wspomnienie liturgiczne świętej Józefiny Bakity, siostry pochodzącej z Sudanu, która stała się uniwersalnym symbolem zaangażowania Kościoła przeciwko handlowi ludźmi.
Ofiarami handlu ludźmi są dzisiaj kobiety, dzieci oraz mężczyźni. Stanowią ofiary wykorzystywania seksualnego, przymusowej pracy oraz wcielania na siłę do wojska, niezależnie od wieku i płci. Około 40 milionów ludzi na świecie znajduje się w tej dramatycznej sytuacji. W większości, bo w 70% są to kobiety, natomiast 20% stanowią młodociani. Mówi siostra Gabriela Bottani.
Na poziomie globalnym kontynentem najbardziej dotkniętym tym procederem jest Azja, a szczególnie jej część południowa i południowo-wschodnia. Chodzi o najbardziej zaludnioną część kontynentu. Afryka, szczególnie część subsaharyjska, jest pierwsza na liście, jeśli weźmie się pod uwagę liczbę ofiar na ogólną liczbę mieszkańców. Odnoszę się do zjawiska handlu ludźmi, które niekoniecznie ma swoje odbicie potem w Europie. To, co obserwujemy jako światowa sieć, to to, że handel ludźmi ma przede wszystkim wymiar lokalny. Osoby zostają zwerbowane, przenoszone i wykorzystywane na swoich terenach, w tym samym kraju lub pokonując granice jako napływowi migranci. Zjawisko handlu ludźmi sprzęga się i miesza z międzynarodowymi i lokalnymi ruchami migracyjnymi. Trzeba zauważyć, że grupy migrantów, szczególnie wyrzuconych ze swoich ziem, którzy są pozbawieni dokumentów, znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie werbunku oraz wykorzystania.
Jesteśmy wezwani do połączenia sił i pokonania zjawiska, które dotyczy każdego społeczeństwa i każdego człowieka, powiedział kardynał Michael Czerny, który z woli papieża zajmuje się migrantami i uchodźcami. Purpurat będzie przewodniczył wieczornemu czuwaniu w intencji ofiar handlu ludźmi w Bazylice Świętego Antoniego z Padwy na Lateranie.
Franciszek zachęca, aby to osoby zakonne znalazły się na pierwszej linii frontu walki z handlem ludźmi i pomocy jego ofiarom w rozpoczęciu nowego, godnego życia. Jednak każdy z nas może wziąć udział w tej walce, zapewnia kardynał Michael Czerny.
Musimy się zastanowić, zaczynając od tego, co nas otacza, nie myśląc, że handel ludźmi jest zjawiskiem odległym, dotykającym wyłącznie osób w dalekich krajach. Musimy uczyć się rozpoznawać jego oznaki tutaj, na własnym terenie, między sobą. Warto uczyć się zauważać, że do handlu ludźmi przyczyniają się znacznie różnorodne formy marginalizacji i wykluczenia. Wystarczy spojrzeć, jak ze społeczeństwa znikają ci, którzy nie są przydatni dla gospodarki i nie przynoszą dochodów. To są podstawowe przyczyny, które dotykają i nasze środowiska. Dlatego tak ważna jest wspólna modlitwa we wspomnienie świętej Józefiny Bakhity, aby pomóc nam wszystkim otworzyć serca, umysły, ręce i podjąć wspólne działania przeciwko handlowi ludźmi.
Nie chodzi o to, aby ujednolicić wszystko i upodobnić się do siebie, ale by ubogacać się nawzajem i uznając nasze różnice budować lepszy świat. Pomimo różnorodności są rzeczy, które nas jednoczą. Przede wszystkim to, że uznajemy się za wierzących, powiedział kardynał Miguel Ayuso Guichot na zakończenie spotkania w Abu Zabi w rok po podpisaniu deklaracji o ludzkim braterstwie.
Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego podsumował spotkanie, stwierdzając, że pozostając zakotwiczonymi w swoich tradycjach religijnych, można tworzyć piękną symfonię.
Kardynał Guichot zauważył, że celem jest doprowadzenie ludzkości do przekonania, że można razem żyć i współpracować, pokonując trudności istniejące na świecie i stać się promotorami pokoju.
Nie powinniśmy mówić, że wszystkie religie są równe, absolutnie nie. Jednak należy stwierdzić, że w świecie jest wiele religii. Nie wolno jednak przy tym wyrzekać się swojej tożsamości. Trzeba następnie przejść do kolejnego etapu, czyli otworzyć się z szacunkiem i przyjaźnią na spotkanie z naszymi braćmi i siostrami, należącymi do innych kultur i innych tradycji religijnych. Począwszy od akceptacji tych różnic, z odwagą poznawania drugiego, możemy zbudować coś razem, także dzięki wskazaniom zaproponowanym przez papieża Franciszka w jego przemówieniu wygłoszonym kilka lat temu podczas konferencji dla pokoju w Kairze. Przywołał wtedy znaczenie tożsamości, odwagi poznawania innych oraz szczerość intencji. Nie chodzi jednak o myślenie, że jutro, dzięki temu braterstwu, stworzy się uniwersalną religię. Nie to jest celem.
Problemy Wenezueli nadal nie zostały rozwiązane i wciąż rzutują na jej przyszłość, przypomina kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu, a w przeszłości nuncjusz apostolski w Caracas. Wenezuela przez wiele lat jeden z najbogatszych krajów Ameryki Łacińskiej na skutek lewicowych transformacji Hugo Chaveza i Nicolasa Maduro stała się dziś jednym z najuboższych krajów w regionie.
Panuje tam powszechna bieda, brakuje żywności i lekarstw. Kardynał Parolin podkreśla jednak, że rozwiązanie obecnego kryzysu musi mieć charakter wewnętrzny, pokojowy i demokratyczny.
Jednym ze skutków przeciągającego się kryzysu jest masowa emigracja, jedna z największych w historii tego kontynentu. Szacuje się, że Wenezuelę opuściło już 4,5 miliona mieszkańców, wielu z nich zdanych jest na pomoc Kościoła.
W tych dniach odbyło się spotkanie służące lepszej koordynacji kościelnej pomocy dla wenezuelskich uchodźców. Zorganizowała je Watykańska Dykasteria do Spraw Integralnego Rozwoju w kolumbijskim mieście Cúcuta, leżącym tuż przy granicy z Wenezuelą.
Uczestnicząc w nim ksiądz Fabio Baggio z Watykańskiej Dykasterii podkreśla, że Stolica Apostolska od ponad 2 lat z wielką uwagą śledzi napływ migrantów z Wenezueli i wyzwania duszpasterskie, jakie stawia to przed diecezjami, które znajdują się na ich migracyjnym szlaku. Zjawisko to jest szczególnie widoczne na granicy z Kolumbią. Ojciec Święty poprosił nas, mówi ksiądz Baggio, byśmy towarzyszyli kościołom lokalnym, wspierając je w zrozumieniu skali tych wyzwań i w ustaleniu, w jaki sposób należy na nie odpowiedzieć. Przedstawiciel Watykańskiej Dykasterii dodaje, że wzorowano się na pozytywnych doświadczeniach wyniesionych z kryzysu migracyjnego w Syrii i w Iraku. Również i tym razem Stolica Apostolska zgromadziła przy jednym stole różne katolickie instytucje zaangażowane w pomoc charytatywną, duszpasterską i humanitarną dla migrantów, aby w sposób konkretny zaświadczyć o trosce papieża względem najsłabszych i najuboższych.
Prestiżowy amerykański Instytut Architektów przyznał wyróżnienie w kategorii Wiara i forma kaplicy na Papieskim Uniwersytecie w Salamance. Jej autorem jest hiszpański architekt Pablo Guillén.
Amerykański Instytut Architektów przyznaje nagrody najlepszym projektom architektonicznym na świecie. W kategorii Wiara i forma bierze pod uwagę połączenie liturgii i sztuki w zagospodarowaniu przestrzeni religijnej. Jury zwróciło uwagę na prostą elegancję w użyciu naturalnych materiałów, nowych powierzchni i wykwintnych mebli, projekt oświetlenia, który wznosi przestrzeń, sztukę dobrze zintegrowaną z projektem oraz drobne elementy, które zapewniają ciepło i harmonię. Ponadto zwraca uwagę na dobre wykorzystanie przestrzeni oraz doskonałą akustykę. Uniwersytecka kaplica została otwarta we wrześniu 2017 roku. Od samego początku stała się przedmiotem studiów w specjalistycznych czasopismach z dziedziny architektury. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.